Agata Zielińska, witam. Moimi gośćmi są dziś ponownie Katarzyna Nowakowska-Witkowska i Dominik Lubasz z Kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Rozmawiamy w dalszym ciągu o zmianach, które wejdą w życie 25 maja przyszłego roku, a dotyczą ochrony danych osobowych. Powiedzmy może, co takiego się zmieni z punktu widzenia ochrony danych osobowych poszczególnych osób.
Rozporządzenie wprowadza szereg istotnych zmian, tak w zakresie wykonywania obowiązków administratora, jak i w zakresie praw podmiotów danych. I warto powiedzieć, że nowe obowiązki mają wprost wpływ na prawa podmiotów danych, dlatego że właśnie dzięki tej wspomnianej elastyczności, którą zyskuje administrator, pewnej swobodzie, ale oczywiście niedowolności w wyborze zabezpieczeń, w organizacji systemu ochrony danych osobowych, osoba fizyczna, której dane dotyczą, zyskuje większy komfort, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych. Ma większą pewność, że powinna mieć przynajmniej większą pewność, że ten system ochrony danych wdrożony i przemyślany, dostosowany do ryzyk, jest adekwatny do zagrożeń dla jej danych osobowych w konkretnym przypadku, więc to jest ta pierwsza zaleta, która wynika z nowej konstrukcji obowiązków administratora. Natomiast zmieniają się też same prawa podmiotów danych, nie tak istotnie, jak czasami się to przedstawia. Takim przykładem prawa, o którym bardzo często można przeczytać, jest prawo do bycia zapomnianym, no które jest takim flagowym hasłem rozporządzenia ogólnego, które w istocie w naszych przepisach o ochronie danych osobowych już funkcjonuje jako prawo do usunięcia danych, do żądania usunięcia danych. Natomiast przyjmuje ono nieco inny kształt w przepisach rozporządzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o skutki skorzystania z tego uprawnienia, ale mamy też znacznie ciekawsze zmiany i nowości. Mamy na przykład prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do żądania przenoszenia danych osobowych, zwłaszcza to drugie prawo jest taką nowością, która budzi też wiele kontrowersji i dyskusji wśród administratorów danych, dlatego że prawodawca unijny przewidział taką konstrukcję umożliwiającą podmiotowi danych przeniesienie danych, które dostarczyła administratorowi od jednego usługodawcy, upraszczając, do drugiego. Czyli w sytuacji, w której na przykład jestem użytkownikiem jakiejś platformy społecznościowej, portalu społecznościowego, przysługuje mi uprawnienie do zażądania od tego pierwszego administratora, żeby dostarczone przeze mnie dane osobowe mnie dotyczące, pewną moją historię wygenerowaną przeze mnie, przeniósł w pewnym uniwersalnym formacie do drugiego usługodawcy. Czyli mogę zacząć korzystanie z nowej usługi, zasysając w pewien sposób wygenerowaną przeze mnie historię. To nowe uprawnienie było projektowane jako właśnie narzędzie typowo społecznościowe, chociaż zostało ostatecznie wprowadzone do rozporządzenia w nieco szerszym kształcie i może okazać się, że podmioty danych będą znacznie częściej korzystać z tego uprawnienia, choć są próby na etapie projektu przepisów wprowadzających do ustawy, żeby ograniczyć to w pewnych sektorach. Mamy również wspomniane prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli jesteśmy w sporze z administratorem danych, jeśli dochodzimy swoich roszczeń, chcemy udowodnić, że doszło do pewnego naruszenia ochrony danych osobowych, będzie nam przysługiwało prawo do żądania, mówiąc może bardziej wprost, wstrzymania w pewnych zakresach przetwarzania danych osobowych, tak żeby ustalić nasze prawa, ustalić, czy doszło do naruszenia, ale jednocześnie ograniczyć możliwość przetwarzania dalszego wykorzystywania naszych danych przez administratora. Ciekawa regulacja została wprowadzona także w zakresie profilowania. No dzisiaj właśnie. Bardzo często dane na temat użytkowników gromadzone są bez ich wiedzy, wykorzystywane są bez należytej informacji na ten temat, a nowości techniczne i technologiczne pozwalają wygenerować bardzo dużo dodatkowych treści na temat użytkowników, zwłaszcza w internecie. I tutaj prawodawca unijny zdecydował o pewnej regulacji, ale specyficznej, z tego względu, że ogranicza możliwość profilowania i wyłącza możliwość profilowania bez należytego poinformowania użytkownika, ale w sytuacji, w których to profilowanie prowadziłoby do podejmowania zautomatyzowanych decyzji na temat użytkownika, czyli miałoby realny wpływ na jego sytuację faktyczną czy prawną. Tutaj nowe przepisy wymagają i odpowiedniej informacji, i w odpowiednim przypadku zgody użytkownika na takie działania, natomiast podmiot danych musi wiedzieć, co się dzieje z jego danymi, w jakim zakresie będą wykorzystywane, przez kogo, gdzie będą trafiać, jak długo będą przetwarzane albo na jakiej podstawie będzie szacowany czas tego przetwarzania. I to jest chyba największa korzyść, bo ta transparentność ma największe przełożenie na kontrolę nad danymi. Bo jeśli ja wiem, co dokładnie się będzie działo z moimi danymi, po co one są zbierane, w jakim zakresie muszę je podać, w jakim podaję je dobrowolnie, mogę w racjonalny sposób podejmować decyzje, czy chcę je w ogóle przekazywać danemu administratorowi, w jakim zakresie, więc to jest chyba największa korzyść z punktu widzenia autonomii informacyjnej każdego z użytkowników, czy z osób, które dane dotyczą.
Na chwilkę chciałam się zatrzymać przy tym profilowaniu. Profilowanie to jest to zbieranie informacji, które zostawiamy w zasadzie wchodząc na każdą stronę, dokonując zakupów.
Samo rozporządzenie ogólne kwalifikuje czy definiuje profilowanie jako pewną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które ma polegać na wykorzystywaniu pewnego rodzaju danych osobowych na temat użytkownika czy osoby, której dane dotyczą, w celu dokonania pewnej oceny jej czynników osobowych, przewidywania pewnych preferencji, oceny sytuacji ekonomicznej, oceny zdrowia, zainteresowań, wiarygodności. Przy czym trzeba pamiętać, że profilowanie, które regulowane jest w rozporządzeniu, jest też skorelowane z automatycznym podejmowaniem decyzji, właśnie opartym na pewnym wnioskowaniu na temat preferencji użytkownika. Bardzo częstym przykładem wykorzystywania mechanizmów profilowania do podejmowania pewnych decyzji na temat podmiotu danych jest ocena i wiarygodności, czy to finansowej, czy płatniczej danego użytkownika i podjęcie decyzji, czy na przykład przyznać mu określony rabat, określone uprawnienie, przyznać mu kredyt czy pożyczkę, właśnie na podstawie pewnych czynników, po których analizie możemy wskazać, czy ta osoba jest wiarygodna, czy nie. I tutaj rozporządzenie przewiduje specyficzną regulację, tak żeby podmiot danych nie był stawiany w sytuacji, w których decyzja na jego temat podejmowana jest wyłącznie na podstawie automatycznej decyzji bez tego udziału czynnika ludzkiego. Czyli weryfikacja z udziałem czynnika ludzkiego ma zwiększyć poziom ochrony takiego użytkownika.
Profilowaniem też jest tak, że trzeba pamiętać, że rozporządzenie nie zakazuje profilowania, wręcz przeciwnie. Dzieli profilowanie na jakby dwa etapy. Pierwszy to jest ten etap zbierania danych na temat użytkownika, tworzenia właśnie jego profilu na podstawie jego zachowania, aktywności, danych zebranych w sposób zautomatyzowany właśnie zachowania, czyli w sposób behawioralny. Do tego działania konieczne jest spełnienie specyficznych obowiązków informacyjnych, a drugie i zaczynające się o tym, o czym mówiła Katarzyna, to jest od momentu, w którym u danego administratora wdrożona jest procedura nie tylko profilowania, ale na podstawie stworzonego profilu podjęcia zautomatyzowanej decyzji. Ta druga część jest związana z koniecznością uzyskania zgody użytkownika. Jeżeli użytkownik musi być świadomy, czy podmiot danych musi być świadomy, że cały ten proces od momentu zebrania na jego temat danych do ich oceny, a wreszcie do podjęcia decyzji, na przykład decyzji o przyznaniu kredytu, dzieje się bez udziału człowieka i na to musi wyrazić zgodę. Etap sam zbierania danych jest tylko i wyłącznie związany z kwestią spełnienia określonych obowiązków informacyjnych. Dlatego to troszkę trzeba odczarować, że te przepisy nie narzucają ram, które nie są realizowalne tak naprawdę przez administratorów danych.
Przy czym o samym profilowaniu użytkownik też musi być informowany od razu, na etapie pierwszego kontaktu z administratorem, pierwszego przekazania danych, więc znów ta transparentność pozwala mu w ogóle ocenić daną sytuację i to, czy chce, żeby jego dane były dalej wykorzystywane, czy nie. Bo ta ekspozycja i to podkreślenie decyzji użytkownika czy podmiotu danych jest tutaj bardzo istotne.
Na dzisiaj to już wszystko. Do rozmowy na temat ochrony danych osobowych wrócimy jeszcze w jutrzejszych poradach prawnych. Dziś dziękuję. Moimi gośćmi byli Katarzyna Nowakowska-Witkowska i Dominik Lubasz.